Witamy w kolejnej audycji z cyklu Dulak 121 Świadkowie Historii. Elżbieta Abramczuk
i Małgorzata Bojanowska.
Proszę Państwa, w tym cyklu przybliżamy historię osób, które były w Dulagu 121 5 sierpnia 1944 roku na terenie warsztatów kolejowych w Pruszkowie. Niemcy zorganizowali obóz przejściowy dla ludności cywilnej ewakuowanej z Warszawy. Pociągami elektrycznej kolei dojazdowej pojawiały się kolejne transporty osób, które znalazły się później w obozie przejściowym w Dulagu. Dziś mamy wielką przyjemność gościć w naszym studiu pana Jędrzeja Kaczyńskiego. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan Jędrzej Kaczyński jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Elektroniki. Oprócz pracy zawodowej czynnie uprawia również wioślarstwo, więc myślę, że to warto podkreślić, bo to ciekawa pasja. Ale my dzisiaj skupimy się na wydarzeniach, które miały miejsce w roku 1944, czyli obóz przejściowy w Pruszkowie. Może rozpocznijmy od tego, jak trafił pan do tego obozu? Jaka sekwencja wydarzeń towarzyszyła trafieniu do obozu w Pruszkowie?
No więc ja może powiem tylko tyle, że w momencie wybuchu powstania miałem 10 lat, byłem na Żoliborzu pełne 2 miesiące i po 2 miesiącach walk powstańczych Żoliborz dość długo się trzymał. Sądzę, że to było 2 października, została podpisana kapitulacja i Niemcy nas wszystkich wyprowadzili z naszych budynków, a właściwie piwnic i następnie na piechotę, że zostaliśmy przetransportowani najpierw na Powązki przez Wolę do cmentarza, do dworca zachodniego. Z dworca zachodniego towarowymi otwartymi wagonami zawieźli nas do Pruszkowa.
To ja wejdę w słowo i zapytam, mówi pan w liczbie mnogiej, zawieźli nas. Kto panu towarzyszył?
Znaczy mnie towarzyszył ojciec, matka i brat.
Byliście wszyscy razem?
Przy czym znaczy Niemcy rozdzielili mężczyzn i kobiety z dziećmi. Także ojciec został osobno, tam trafił do Pruszkowa, a my z mamą i z bratem osobno. Dopiero na terenie już samych warsztatów kolejowych udało się nawiązać kontakt z ojcem przez RGO, bo działało tam RGO. I siostra mojego brata przeniosła przez między budynkami, między jakimś kordonem niemieckiej żandarmerii czy wojska. Następnie ojciec wziął mojego brata na rękę i z powrotem postanowili wrócić. Przy przechodzeniu przez kordon Niemiec się zapytał brata, dobrze, a gdzie jest twoja matka? Brat odpowiedział, że mama zginęła. Rozumiem, że Niemca coś ruszyło i spokojnie nas przepuścił. Było to wielkie ryzyko, przecież mogło się skończyć zupełnie inaczej. I w ten sposób żeśmy się połączyli jako cała rodzina.
Proszę powiedzieć, ile pan miał lat, trafiając do...
10.
A brat?
Brat miał 6.
Jak pan zapamiętał obóz? Jak pan zapamiętał Dulag 121?
Znaczy ja tam przebywałem około 3 dni. To były hale kolejowe, perony, na peronach były rozłożone słomiane maty, takie różnego maty i na tych matach ludzie koczowali. W jaki sposób rodzina zdobywała pożywienie, to ja tego nie wiem, ale w każdym razie trochę z RGO, trochę chyba z niemieckiego kotła, w każdym razie jakoś w ciągu tych 3 dni żeśmy tam przewegetowali.
Czy wiedzieliście, co was czeka?
Nie. Nie, po prostu nie było żadnej informacji. Znaczy, po 2 czy 3 dniach zostali wszyscy zapędzeni na bocznicę kolejową. Tam podstawione zostały również towarowe pociągi, gdzieś tak w południe, bo myśmy jechali praktycznie całą noc. W nocy żeśmy jechali, albo późnym wieczorem. W tych otwartych wagonach. Tak się nieszczęśliwie złożyło, że padał deszcz, także wszyscy mokli tam i w tych wagonach dojechali pod Kraków, do Jędrzejowa. Do Jędrzejowa, tam nas na takim dużym dziedzińcu wszystkich rozpędzono. Podjeżdżały furmanki, chłopi furmankami podjeżdżali i nas tam w różne miejsca zostaliśmy lokowani. Akurat myśmy trafili do Woli Lubeckiej, do majątku hrabiny wielopolskiej. Zresztą tam w Żoliborzu też bardzo wiele osób było. Zresztą również i w sąsiednich wsiach żeśmy masę różnych znajomych, żeśmy spotkali. Także podczas tego pobytu tam w tej Lubczy, czy tam w Woli Lubelskiej, kontakty między Żoliborzeniami były utrzymywane w sposób stały.
Czy przyjmowano was życzliwie?
Tak, nie, ja nie mogę powiedzieć złego słowa, absolutnie. Znaczy akurat, no może mój ojciec tam się jakoś zatrudnił, może i był inaczej traktowany, bo myśmy w taki dostaliśmy taki kontakt, taką komórkę, iśmy w tej komórce w czwórkę mieszkali, natomiast wszyscy pozostali, którzy trafili do tego majątku, nocowali na takiej dużej sali, też na jakichś matach, pryczach, w każdym razie tak to wyglądało, ale nie można powiedzieć, żeby nas źle traktowali. W każdym razie ja pamiętam, jak żeśmy go przyjechali, przyjeździł kocioł zupy, chleb, tam się najedli. Także nie mogę złego słowa powiedzieć, absolutnie.
A proszę mi powiedzieć, czy pan pamięta jakieś opinie wydawane przez tych miejscowych ludzi na temat samego powstania? Czy były jakieś
raczej
rozmowy?
Nie wiem. Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. To raczej moi rodzice mogliby coś powiedzieć, bo przecież ja byłem za młody, żebym mógł tak tego rodzaju rozmowy prowadzić. Ale panowała taka powszechna opinia, że w samym Krakowie nie było to przychylnie przyjmowane. Ale to jest opinia, która niczym tego nie mogę potwierdzić. Mogę tylko przekazać takie wrażenie, które mam, no nie wiem skąd, ja mam takie wrażenie po prostu.
Te wydarzenia, które miały miejsce właśnie w roku 1944, na pewno odcisnęły swoje piętno, nie tylko na panu, ale również na pana rodzinie. Chciałam zapytać o to, czy ta historia jest przekazywana do kolejnych pokoleń, czy kolejne pokolenia pana dzieci na przykład mają...
Pana wnuk.
Tak, pana wnuk,
nie,
o którym pan wspomniał.
Wnuk to ma 8 lat, już za mały, a synowi no mniej więcej, ale też nie za bardzo. Młodzież się chyba nie za bardzo interesuje, wydaje mi się.
No i po to robimy tę audycję, żeby
to jest dla nich jest prawdopodobnie absolutna historia, tak jak u nas bitwa pod Grunwaldem. Podejrzewam, że mniej się chyba młodzież interesuje. Tak mi się wydaje w każdym razie.
Ale były takie rozmowy w rodzinie?
Nie, no oczywiście coś opowiadali, ale na przykład, żeby mojego syna namówić, żeby ja przecież w każdą rocznicę wybuchu powstania zawsze na cmentarzu jestem z kolegami, jesteśmy na początku. Parę lat temu to wiele lat temu, to chyba syn raz czy dwa razy się wybrał, ale nie sądzę, żeby w tej chwili brał udział. Tym niemniej, jak się idzie na cmentarz, to widać bardzo dużo ludzi, również z dziećmi, z młodzieżą tam na tym cmentarzu.
Mówi pan o cmentarzu?
O cmentarzu na Powązkach, tak. To znaczy, ja to jeszcze pamiętam z czasów harcerskich. Myślę, że jeszcze jak drużyna harcerska się tam chodzi, więc ja co roku tam jestem.
W rocznicę powstania.
W rocznicę powstania, tak.
A jak pan pamięta samo powstanie? Myślę, że dla 10-letniego chłopca było to wielkie przeżycie.
No, olbrzymie, proszę panią. Olbrzymie. Przecież to był, wie pani, to i flagi, i hymn polski, i śpiewy, i jakieś spotkania, i różne jeńcy niemieccy, no to wszystko razem to była wojna.
Także a jak się ono dla pana zaczęło?
To znaczy zaczęło się tak jak właśnie, ja akurat tam, gdzie ja mieszkałem, na Kraśnickiego, tam się odbyła chyba pierwsza potyczka, taka przedwczesna potyczka powstańcza, gdzieś około godzin 3.
To był ten słynny falstart.
Tak. Potem nastąpiła gdzieś dwugodzinna przerwa i powstanie rozpoczęło. Ojciec chyba musiał wiedzieć o wybuchu powstania, zresztą był związany z organizacjami niepodległościowymi. Znaczy nie walczył jako żołnierz, ale był w każdym razie działał w ramach oświaty, jakichś takich kursów.
W konspiracji.
Tak. Ojciec musiał wiedzieć, bo moja mama chciała pójść do pracy, ale ojciec nie pozwolił matce pójść.
Tego dnia,
tak.
No to znaczy, że na pewno się tego spodziewał.
Ojciec musiał wiedzieć. A potem to już w zasadzie całe powstanie żeśmy spędzili na podwórku z kolegami, no to wszystko razem, chłopcy to się interesują, to bronią, nabojami, armatami, to wszystko było, że tak powiem...
Było ciekawe, było nowe, ciekawe, ale było też przerażające.
Nie, ja bym
nie czuł. Nie czuliście nie, państwo nie, jako nie, młodzi chłopcy?
Nie, zdecydowanie nie. I zresztą w zasadzie wydawało się, że to się wszystko skończy w miarę pozytywnie, zresztą...
Czyli była taka nadzieja, że...
Była nadzieja, przy czym ta nadzieja, co im dalej, im dłużej to trwało, to ta nadzieja była coraz słabsza, ale była ta nadzieja. Zresztą pamiętam ten taki słynny desant amerykański, to było coś niesamowitego, całe niebo usłane samolotami spadochronne, w ogóle coś niesamowitego.
To wielkie przeżycie rzeczywiście, wielka nadzieja.
To jest jeden taki moment, no drugi taki moment to tuż przed upadkiem powstania, ja wiem, to był już chyba koniec września, gdzieś 15 września, pierwsze zrzuty radzieckie, to widziałem tam, bo te spadochrony spadały już tak obok domu i wtedy nawet powstańcy mieli sporo broni, ale to już było za późno, żeby cokolwiek można było z tego zrobić.
No tak, ta pomoc, jeśli w ogóle była, to przyszła za późno. A proszę mi powiedzieć, były takie dwa dni, kiedy Niemcy ogłosili, powiedzmy, nazwijmy to rozejm.
Rozejmem.
I wtedy zrzucili te ulotki z informacją, że można opuścić miasto, tak. Że ludność cywilna może opuścić miasto. Jakie były reakcje?
To znaczy, z mojego otoczenia nie pamiętam, że jakby ktokolwiek wyszedł.
Nie wierzono Niemcom.
Albo nie wierzono, albo trzymali więź z powstańcami.
To no tak, no jedno i drugie w zasadzie. Można, tak.
I to było, bo w zasadzie przez te całe dwa miesiące właściwie nie było chwili, żeby nie było słychać huku i wystrzałów. Cały czas to był pod i łun, bo to przecież widać było łuny. I potem to było chyba jeden dzień, może dwa, nie pamiętam. W Kansie zapanowała kompletna cisza. Absolutna cisza i można było wtedy rzeczywiście opuścić Warszawę, ale ja nie pamiętam, żeby to wyszedł.
Znaczy można było opuścić w ten sposób, że właśnie zostać przesiedlonym do Dulagu, gdzie wiadomo
bo
Niemcy obiecywali oczywiście wtedy, że będą stworzone jak najlepsze warunki dla ludności, która zdecyduje się wyjść z miasta. Tymczasem te najlepsze warunki to był właśnie ten Dulag, w którym powiedzmy sobie, że te warunki były tragiczne.
Nie, no tragiczne, no jak ja powiedziałem, wiesz, ludzie koczowali na słomianych, śmierdzących matach, nie bardzo wiadomo było, co do garnka włożyć i skąd ten garnek wziąć. To trwało 2-3 dni, bo te transporty tam prawdopodobnie sukcesywnie przychodziły, znaczy przewozili ludzi, ale w każdym razie te 2-3 dni trzeba było jakoś przeżyć.
I uczucie niepewności, co będzie dalej, jak to się skończy.
Było, oczywiście, no nic nie wiadomo. A, wie pani, tak pani powiedzieć, bo też taki sobie pamiętam pewien szczegół. Jak nas Niemcy wyprowadzili, to myśmy z Żoliborza w kierunku Powązek, tam w zasadzie w tej chwili to stoją bloki, ale tam kiedyś to były puste pole. Warszawa kończyła się w gruncie rzeczy na ulicy Stołecznej, poprzednie, obecna, czy obecnie Popiełuszki, dawnej Stołecznej. I dalej już były piachy i na samym domu cmentarz. I myśmy jak szli przez ten między Żoliborzem a cmentarzem, to w pewnym momencie w naszym kierunku ruszyła cała kolumna czołgów i po prostu oni jechali w naszym kierunku. I tak w zasadzie ja sobie pomyślałem, bądź ludzie pomyśleli, że po prostu to będzie już koniec. Ale one się potem rozjechały. Nie, w każdym razie był taki moment, że cała kolumna czołgów do nas pojechała. Ja to pamiętam, taki fakt.
Jak pan wrócił do Warszawy?
No ja wróciłem do Warszawy, to znaczy ja nie od razu, od razu do ojciec przyjechał. Ja wróciłem do Warszawy dopiero gdzieś tak, ja wiem, w lipcu, w sierpniu 1945 roku. Jeszcze byłem u dziadka naszego. Ale z tej Woli Lubeckiej do Warszawy, a potem pod Warszawę, to różnymi środkami transportu. To trwało chyba z tydzień czasuśmy jechali. Różnie to było. Tydzień, może 5 dni. W każdym razie bardzo długa podróż była.
Koleją? Na piechotę?
Koleją. Różnymi pociągami, ale to było... Ja tu pamiętam, że to było chyba, no może nie tydzień, może 5 dni. W każdym razie dość długa była droga.
Czy wychodząc z Warszawy, ten moment, kiedy przyszli Niemcy, szczęśliwie, że Niemcy, a nie Własowcy,
tak,
bo przecież Własowcy to wrzucali do
wrzucali
piwnicy.
Wrzucali granaty do piwnicy, dopiero wchodzili, zresztą z nami szła dziewczynka, której matkę zabili po prostu w piwnicy, wrzucając granaty i dopiero weszli.
Czy był jakiś czas na to, żeby wziąć coś ze sobą? Czy wychodziliście z Warszawy?
Myśmy rano wychodzili z Warszawy, samego rana.
I mogliście wziąć jakieś podstawowe naczynia, jakieś ubranie cieplejsze?
Jakieś rzeczy rodzina pewnie brała. Ja to tego to nie do
Nie pamiętam pan.
Trudno mnie to powiedzieć, ale właściwie nie za dużo.
A ten moment rozstania z ojcem, kiedy...
To był jeszcze przed, jeszcze tam w okolicy, znaczy na Żoliborzu, czyli jak Niemcy
zgromadzili. Czyli taka pierwsza selekcja.
Pierwsza selekcja się odbyła tam.
Proszę Państwa, to tylko kilka kadrów z tego, co wydarzyło się w czasie Powstania Warszawskiego i kilka kadrów z tego, jak wyglądało życie w obozie przejściowym w Pruszkowie, w Dulagu. Gościem dzisiejszej audycji był pan Jędrzej Kaczyński. Bardzo serdecznie dziękujemy za te wspomnienia, za tę historię. I polecamy Państwa uwadze kolejne audycje w cyklu Dulag 121 Świadkowie Historii. Te audycje w każdą niedzielę o 15.30 na antenie Radia Bogoria. Dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję bardzo.